3. Jesteśmy w tym zborze po raz trzeci i tak coraz bardziej nas tutaj ciągnie. Ale dzisiaj mieliśmy spore problemy, żeby w ogóle z domu wyjechać, albowiem gdy rano wsiadłem do garażu, by odpalić samochód, jeździł do tej pory bez problemów, a tu nagle cicho w stacyjce. Nie mogę go zapalić. Mam drugi, ponieważ jestem z zawodu leśnikiem, więc mam taki terenowy, który używam do pracy, do lasu. Próbowałem prąd podłączyć z tamtego. Cisza. Nie może odpalić. No jest problem. Mamy zaproszenie od pastora, brata Wiesława Janika. Także zapraszał nas brat Piotr Wołczak, a nie ma czym jechać. Ten terenowy samochód jest w takim stanie, jakim jest, tylko tyle, że do lasu dojadę i wrócę. Patrzę pod niego, a tam kałuża. Coś się sączy, coś wycieka, jakiś olej. Ale wiecie, to pragnienie bycia tutaj było większe niż te okoliczności, które mnie zastały. I tak przyjechaliśmy dzisiaj z braterstwem. Jest z nami z Nowej Soli również brat Tadeusz i siostra Wioleta z wnuczką Wiktorią. Stanęliśmy na parkingu przed moją leśniczówką, pomodliliśmy się i tak wsiedliśmy w ten brudny samochód, bo to wiecie, jak to samochód w lesie, a teraz kurzy się niesamowicie i prościutko zajechaliśmy pod zbór w Lubinu. Ponad 70 kilometrów. Wierzę, że też z Bożą pomocą wrócimy z powrotem. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za zaproszenie. Zawsze z przyjemnością tutaj przyjeżdżam. Bracia i siostry, słowo, które włożył mi Bóg do serca, pozwoliłem sobie nadać taki temat, tytuł temu słowu, a mianowicie okruszek chleba. W Ewangelii Jana czytamy pewną historię, kiedy Pan Jezus karmi 5000 zgromadzonych ludzi słuchających Jego słowa. Później zadaje takie pytanie, chcąc wypróbować swoich uczniów, a czym ich nakarmimy? Choć sam oczywiście wie, co ma robić, wystawiając ich na próbę. I wówczas wiemy, że znalazło tam się 5 chlebów, 2 rybki. Pan Jezus w cudowny sposób rozmnaża ten pokarm, że wszyscy są nasyceni. I dalej czytamy w 6 rozdziale Ewangelii Jana od 12 wiersza. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Bracia i siostry, Pan Jezus po nasyceniu się tych zebranych mówi do swoich uczniów: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Czymżeż jest taka okruszyna chleba? Czy ona ma jakąś wartość? Tak patrzę na prawo, na lewo, na te ogromne, cudownie wypieczone bochny chleba, a okruch chleba. Czy można nim się nasycić? Ten, który przecież za każdym razem mógł rozmnożyć, ile tylko chciał, Syn Boży Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, chleb, przykłada taką wagę do tego, aby zebrać każdą okruszynę, aby nic nie przepadło, aby nic się nie zmarnowało. A bracia i siostry, patrząc dzisiaj na to święto i gdy patrzę przed tą kazalnicę na tą obfitość dóbr Bożych i Bożego błogosławieństwa na ten chleb, zadaję sobie pytanie, a dzisiaj jaką wartość dla człowieka ma okruch chleba? Pozbierajcie wszystko, aby nic nie przepadło, aby nawet odrobina się nie zmarnowała. Brat tutaj prowadzący przede mną, wprowadzający w to nabożeństwo, wspomniał o tej obfitości dóbr, że pomimo suszy, o której się mówi, rzeczywiście, bracia i siostry, ta susza jest. Ja jako leśnik, ale też mam przy domu jakiś tam ogród, mam sad i widzę, że pomimo tego jest to Boże błogosławieństwo. Jest ono jeszcze w tym roku. A powiem więcej, że ten rok jest jakimś rokiem wyjątkowym, jeśli chodzi o płody rolne, ponieważ pomimo tej suszy na wiosnę nie było, jak to się rzadko zdarza, w ogóle przymrozków. Pięknie kwitły drzewa i krzewy, pięknie też wydały obfity owoc i nie pamiętam, dawno nie pamiętam takiej obfitości w sadach, w ogrodach. My również mamy drzewa owocowe, orzechy włoskie, których jest no mnóstwo. Brzoskwinie, które spadają. Człowiek takie ma nastawienie, żeby to zbierać, żeby się nie zmarnowało. Jeśli nawet nie potrzebuje tego, no to gdzieś tam zawsze tym wierzącym się przywozi do zboru, aby sobie wzięli, aby nic z tego nie przepadło. Aby nic się nie zmarnowało. A susza rzeczywiście, bracia i siostry, jest. To susza, jakiej nie pamiętam. Pierwszy raz w życiu w tym roku widziałem na polu ziemię, która była spękana na głębokość pół metra i więcej. Wyglądało to tak, jak pod koniec pory suchej w Afryce. Ziemia tak twarda i tak zbita. Gdy w zeszłym roku wstałem nad rzeką Odrą i przyglądałem się, jak budują nowy wał. Jest taka miejscowość nad Odrą, nazywa się Młynkowo. Niedaleko od mojego miejsca zamieszkania przyglądałem się, jak stary wał powodziowy rozbierają i poszerzają, nadbudowują, czyniąc taki ogromny wał przeciwpowodziowy. I wiecie, przyszło mi tak na myśl. Zastanawiałem się, od kogo pochodzą te słowa. Oni zabezpieczają się przed wodą, ale ani po tej stronie wału, ani po drugiej wody nie będzie. W tym miejscu Odrę będzie można przejść na drugą stronę pieszo. Wyobraźcie sobie, że to właśnie w tym roku, w tym miejscu Odra ma 50 centymetrów. A jeden z znajomych wędkarzy mówi do mnie, wiesz, łowiłem ryby koło miejscowości Stany. To jest taka mała miejscowość, koło której przechodzi jeden z najdłuższych żelaznych mostów w Europie kolejowych. Mówi, wiesz, łowię ryby, a patrzę, jakiś starszy człowiek, mówi, chyba któryś tutaj z mieszkańców, wziął kij i tak macając przed sobą pod tym mostem przeszedł Odrę na drugą stronę. Bracia i siostry, dlaczego tak się dzieje? Że przecież to Bóg ustala pory roku, to Bóg ustala porę żniw, to Pan Bóg ustalił, kiedy ten ziemniak w ziemi ma dojrzeć, kiedy jest pora wykopków. I jak wiemy, czytamy to w Słowie Bożym, że Bóg nie jest Bogiem złośliwym, żeby nam robił na przekór. Coś takiego się dzieje, że te całe ustalone pory żniw, ten cały ustalony porządek jest zakłócany. Że a to deszcz, kiedy powinien padać na wiosnę, wczesny deszcz, aby ta ruń dostała wody i to zboże wzrosło, w tym czasie nie pada. A oto przychodzą żniwa, kiedy aż się prosi, żeby była pogoda, żeby sprzątnąć to zboże z pól, zaczyna lać intensywnie. Coś jest nie tak. Coś zachwiało ten Boży porządek. Co takiego? Bracia i siostry, są dwie przyczyny, dla którego ten porządek jest zachwiany w przyrodzie. Porządek, który, jak wspomniałem, jest w Bożych rękach. Otóż pierwsza przyczyna, i chciałbym tutaj posilić się Słowem Bożym z Księgi Amosa, jest to przyczyna, kiedy lud Boży zaczyna odstępować od Boga. Zaczyna się oddalać od prostych dróg pańskich. Pan Bóg próbuje w jakiś sposób mu to uzmysłowić i nawrócić go z powrotem. I tak w Księdze Amosa czytamy w 4 rozdziale, Bóg mówi tak, od 6 wiersza. A chociaż to ja, Bóg mówi to ja, zesłałem na was klęskę głodu we wszystkich waszych miastach i pozbawiłem was chleba. We wszystkich waszych siołach jednak nie nawróciliście się do mnie. Bóg mówi, co jest celem tego? A chociaż to ja wstrzymałem wam deszcz na 3 miesiące przed żniwami i spuściłem deszcz na jedno miasto, a na drugie miasto go nie spuściłem. Jedno pole było zalane deszczem, a drugie, na które deszczu nie zesłałem, uschło. Wtedy ciągnęli z 2-3 miast do jednego miasta, aby się napić wody, a pragnienia nie zaspokojono. I mówi Bóg dalej, jednak nie nawróciliście się do mnie. Mówi Pan, smagałem was posuchą i rdzą, spustoszyłem wasze ogrody i wasze winnice i szarańcza pożarła wasze drzewa figowe i oliwne, a jednak nie nawróciliście się do mnie. I oto jest jedna z przyczyn suszy. Muszę wam powiedzieć, bracia i siostry, że bardzo mocno Duch Święty wkłada w moje serce, że ten czas obfitości dobiega końca. Że ten okruszek chleba, który dzisiaj być może jest w pogardzie, ponieważ wiele tego chleba widzę, że się marnuje. Jeśli kogoś gdzieś sumienie dotyka, to ewentualnie postawi go gdzieś tam przy śmietniku, nie wrzuci go do śmietnika czy do sypu. Ale widuję często całe kanapki, bułki obłożone szynką, posmarowane masłem, wyrzucone gdzieś z przejeżdżających samochodów. Nie ma poszanowania dla chleba powszedniego, o który przecież codziennie się modlimy. A to jest bardzo istotne, bo przecież sam Pan Jezus nauczył swoich uczniów, jak mają się modlić. I w tą modlitwę włożył te słowa chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Bracia i siostry, dzisiaj mamy obfitość wszystkiego. Jest i ona na wsi, jest i ona w miastach. Jeśli może nie zastanawiasz się tak bardzo nad tym, wychodząc ze swojego bloku, idąc do sklepu, że ten sklep był, jest i wchodzisz tam i kupujesz, co chcesz. Ale czy tak będzie? Ale czy tak będzie? A cóż poczniecie, mówi Słowo Boże, jeśli to wszystko się skończy? To jedna z przyczyn anomalii pogodowych. Odstępstwo ludu Bożego od Boga. Druga przyczyna, bracia i siostry. I również posłużę się jedną z ksiąg Starego Testamentu, a mianowicie księgą Ageusza. Druga przyczyna jest to zaniedbanie w służbie dla Boga. Kiedy lud Boży zaczyna tak traktować swoją służbę powierzchownie przed Bogiem, każdy według tego daru łaski, jakim obdarował Bóg, a zwraca się bardziej ku temu, co ziemskie, co przyziemne. I tak czytamy w Księdze Ageusza od 1 rozdziału, od 1 wiersza 2 roku króla Dariusza w 6 miesiącu 1 dnia tegoż miesiąca doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Shealtiela, namiestnika Judei, do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach. Otóż teraz tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów, z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na mość i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje. Na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Bracia i siostry, księga Ageusza, ją można w czasie umiejscowić z księgą Nehemiasza, Ezdrasza, to jest ten sam czas wyjścia narodu izraelskiego, powrotu z niewoli babilońskiej do Jerozolimy. To Jeruzalem, które leżało w gruzach, gdzie mury miasta były rozbite, domy zrównane z ziemią, świątynia Boża praktycznie nie istniała. Było to jedno wielkie rumowisko i gruzowisko. I na mocy edyktu króla perskiego Cyrusa, który pozwalał im na powrót do Jerozolimy i odbudowę świątyni, a także własnych domów, murów miasta, król Dariusz, który wówczas panował, ustanawia namiestnikiem Judei Zorobabela i także posyła z nim arcykapłana Jozuego do odbudowy tej świątyni. Jak czytamy dalej, oni zaczynają odbudowę. Ale od czego zaczynają? Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami? Bracia i siostry, zaczynają od swojego domu, ale Bóg nie ma im tego za złe. Nie zwraca im w tym momencie jeszcze w ogóle uwagi. Bo przecież, aby odbudować świątynię, aby odbudować mury miasta, muszą mieć też sami dla siebie jakieś schronienie. Zaczynają odbudowywać dom, ale w pewnym momencie Bóg mówi do nich, ale czy to już jest czas na to, abyście te domy, które pobudowaliście, wykładać tafelkami? Widzicie, oni poszli zbyt daleko. Na tamten czas tafelki, kafelki to naprawdę był luksus. Wolą Bożą było, aby zamieszkali w domach, aby odbudowali te domy, ale aby się również zabrali za odbudowę świątyni, za dzieło Boże, aby przyłożyli również ręce do budowy na niwie pańskiej. A tak Bóg mówi dalej, z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. I wiecie, i rzeczywiście tak może być w naszym życiu. Budujemy domy, ale potem, gdy już dom stoi, ano jeszcze przydałoby się coś. Może jakieś kute ogrodzenie, może jakaś brama na pilota, a to sąsiad ma oczko wodne, a może jeszcze jakieś oczko wodne, a może chodnik wykładany pod brukiem, a może to, a może tamto, a może jakaś siłownia, a może gabinet odnowy, a może i tak. I tak można bez końca. Tylko pytanie jest, czy to jest konieczne? Czy ten czas poświęcony temu jest zgodny z wolą Bożą? Z czym to się wiązało? Zaczęli się gorliwie krzątać koło własnych domów. I tu na myśl mi przychodzą słowa Pana Jezusa, który mówił, gorliwość o dom mój pożera mnie. On miał gorliwość, ale o świątynię Bożą. o dom Ojca, o to, co Boże. Do tego dzieła przykładał ręce. Czy tamto jest nieistotne, ależ oczywiście, że jest istotne. Ale bracia i siostry, Bóg mówi, w pewnym momencie się zatrzymaj. Nie przesadzaj. Nie idź za daleko, bo to nie jest ci konieczne, ani nie jest to ci niezbędne do życia. Marnujesz czas, który ci dałem. To skutkowało tym, że przyszła na kraj posucha. Że siali, a wielokrotnie mniej zbierali. Ale jak czytamy dalej, ten naród przejął się głosem Boga. Tym poselstwem wypowiedzianym przez proroka, sługę Bożego Ageusza, oni się naprawdę przejęli i uznali i wysłuchali głosu Pana swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał. I lud przejął się lękiem przed Bogiem. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. I dalej Bóg mówi w drugim rozdziale od 15 wiersza tak. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Zanim położono kamień na kamieniu świątyni Pana, jak wam się powodziło? Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z 20 ew, było ich tylko 10. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać 50 wiader wina, było ich zaledwie 20. Smagałem posuchą rdzą i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Ale mówi dalej, ale teraz, gdy podjęliście pracę na rzecz świątyni, gdy przyłożyliście swoje ręce do Bożego dzieła, gdy zaczęliście pracować na niwie Bożej, to zwróćcie uwagę na czas ten obecny. Od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynią Pana, zważcie. Czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu? I czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. Bracia i siostry, są warunki Bożego błogosławieństwa. Są warunki Bożej obfitości, to bez względu na okoliczności, bez względu na to, co nas czeka. Bóg jest z nami. Bóg mówi, ja będę z wami, jestem z wami i będę wam błogosławił. Cokolwiek przychodzi na ten świat, nie bójcie się. Ja jestem z wami. Jakiekolwiek okoliczności nadejdą na ten kraj, ja jestem z wami. A w innym fragmencie słowa świętego czytamy, że sprawiedliwemu nigdy nie zabraknie chleba. Jeden z psalmów mówi, sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. A więc dążmy do sprawiedliwości, do pokoju. Tego szukajmy. Królestwa Bożego, a wszystko inne, i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie nam dodane. Czemu się troszczycie, mówi Pan Jezus? Czy swoją troską możecie dodać do swojego wzrostu łokieć? Czemu się troszczycie? Czemu się martwicie? Spójrzcie na lilię. Czyż w całej swojej krasie nie są bardziej przyodziane niż Salomon? Spójrzcie na ptaki niebieskie, które nie sieją ani nie żną. Czyż Ojciec ich nie karmi? Przyszedł mi na myśl taki obraz z mojego podwórka. Orzechy bardzo obrodziły w tym roku, ale obrodziły też wiewiórki. Przychodzą codziennie o świcie i wieczorem i muszę się z nimi dzielić tym, co jest na drzewie, bo tak po trochę uszczuplają. Ale bracia i siostry, czasem jest taki odruch ludzki, żeby zrobić z nimi porządek, ale ja wiem, że Pan Bóg je też karmi. Ja tego drzewa nie sadziłem, ja to drzewo zastałem, a więc z tego drzewa wystarczy i dla nich, i wystarczy i dla mnie. Taki obraz, który Bóg włożył w moje serce, bracia i siostry, ja go nie będę może czytał, z pierwszej księgi Mojżeszowej, 41 rozdział. Jest tam mowa o śnie, który miał Faraon. Jest powiedziane, że śniło mu się, że oto stoi nad rzeką Nil. I w pewnym momencie z tej rzeki wychodzi 7 krów tłustych, dorodnych krów tłustych. A potem za nimi wychodzi 7 krów chudych, szpetnych. Faraon mówi, że tak szpetnych, że nigdy takich w swoim życiu nie widziałem. Budzi się, ponownie zasypia i ma kolejny sen. Że oto z jednego źdźbła wyrasta 7 kłosów pełnych, dorodnych, takich jak te kłosy przed kazalnicą. Pełnych, dorodnych. A potem wyrasta 7 kłosów pustych, płonnych. I te kłosy puste, płone pożerają te kłosy pełne. Jak i te krowy szpetne pożerają te krowy tłuste. I nikt nie potrafi tego snu wyjaśnić. Dopiero Boży sługa Józef, wezwany przez Faraona, wyjaśnia ten sen Faraonowi. Bracia i siostry, oznaczał ten sen, że oto nadchodzi 7 lat obfitości. I w tych latach Bóg włożył w serce Józefa, aby przekazał to Faraonowi, aby nagromadzić tej żywności, ile się tylko da. Aby co roku piątą część żywności odkładać i gromadzić na czas, kiedy nadejdzie potem. Na te 7 lat chudych. 7 lat głodu, który zapanował w Egipcie i w ziemi kananejskiej. I tak też Faraon uczynił. Postawił Józefa jako drugiego w swoim królestwie w Egipcie i ten się tym wszystkim zajął. I mówi, niech nagromadzą wszelakiej żywności. Powiem wam, że widząc tą obfitość tych owoców, tego wszystkiego w tym roku, pomimo suszy jeszcze, mam takie przekonanie w swoim sercu. Wierzę, że Bóg mi to wkłada, że nadchodzą ciężkie czasy. Że bracia i siostry, ten okruszek chleba naprawdę będzie cenny. On naprawdę będzie cenny i nie będzie w pogardzie i nie będzie się walał po ulicach i nie będzie niezauważonym. Że nadchodzą czasy ciężkie. O tych czasach wspomina również w objawieniu Jana. Czytamy w 6 rozdziale i w wierszach od 1 do 6. Jest to wizja, którą Bóg pokazał swojemu słudze, apostołowi Janowi. I tak w 6 rozdziale czytamy o otwarciu pieczęci. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z 7 pieczęci i usłyszałem głos jednej z 4 postaci donośny jak grzmot, mówiący chodź. I widziałem oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła chodź. I wyszedł drugi koń barwy ognistej. A temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem i dano mu wielki miecz. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła chodź i widziałem oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jak głos pośród 4 postaci mówił miarka pszenicy za denara i 3 miarki jęczmienia za denara. a oliwy i wina nie tykaj. Wizja głodu. Miarka pszenicy za denara i 3 miarki jęczmienia za denara. Żywność bardzo, bardzo droga. W tym i ten powszedni chleb. Bardzo drogi. Myślicie może, czemu to dzisiaj mówisz o tym? Wszak to dzień, który ma być dniem radosnym, dniem wesela i radości. I takim będzie, bracia i siostry. Jakby nie było, Bóg wkłada w moje serce, abym w jakiś sposób się przed tym czasem zabezpieczył. Żebym niczego nie marnował, jeśli to możliwe, żebym porobił jak najwięcej zapraw z tego, co mi daje ta obfitość, o której brat wspomniał. Pomidorów nie pamiętam takiego roku. Też mamy swoją folię, w której uprawiamy pomidory, paprykę, inne warzywa, swój ogród. Przygotuj się na tyle, na ile możesz, na ten trudny czas. Bo on, bracia i siostry, nadchodzi. On nadchodzi. Co więc lud Boży? Czy ma się smucić, trwożyć, martwić? Otóż chciałbym, abyśmy zwrócili również swój wzrok na Księgę Malachiasza. Tam kapłani, lud Boży doszedł w końcu do takiego wniosku, że właściwie to nie ma różnicy między tym, kto Bogu służy, między tym, kto Bogu nie służy, jak to żyje, czy ktoś chodzi według Bożych przykazań, czy ktoś trzyma się tych prostych dróg pańskich. Oni nawet zaczęli mówić do Boga, przed Bogiem, właściwie to im się lepiej powodzi. Oni mają większe błogosławieństwo, większą obfitość. Jak mówi jeden z psalmów, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, a znoju śmiertelników nie doznają. A my trudzimy się na niwie pańskiej i właściwie co my z tego mamy? I tak Bóg mówi do nich przez Malachiasza, mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów. My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to i tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. I oto, bracia i siostry, nadchodzi ten czas, że będziemy widzieć tą różnicę między sprawiedliwym a niesprawiedliwym, między bezbożnym a tym, który chodzi prostymi Bożymi ścieżkami. I w tym czasie naprawdę ucisku i braku chleba Bóg zatroszczy się w cudowny sposób. Zatroszczy się o swój lud. Rok obfitości, jaki mamy, zastanawiałem się tak nad tym obfitością, jaka jest i rozmawiałem ze swoją teściową, która ma w tej chwili 83 lata. Być może część z was, bracia i siostry, ją zna. Siostra Irena Pękala, zamieszkująca w Wysowej. Ona tak się zastanowiła, mówi, wiesz, taka obfitość tych owoców, tych płodów ziemi. Tak zamyśliła się i mówi, wiesz, taka sama obfitość była tuż przed wojną. Mnie to tak aż zastanowiło, aż mnie ciarki przeszły. Tak jakby Pan Bóg temu ludowi na ten ciężki czas dał jeszcze to, aby mogli się w jakiś sposób zabezpieczyć, aby mogli się przygotować, aby mogli porobić jakieś zaprawy, żeby ten czas był dla nich lżejszy. Słowo Boże mówi, wy dostrzeżecie tę różnicę. Być może dzisiaj tej różnicy nie widzisz, ponieważ bezbożnemu wydaje się, że powodzi mu się lepiej. Materialnie tak, bracia i siostry. Ale gdy nadejdzie ten trudny czas, zobaczycie, jak w cudowny sposób Bóg się troszczy o swoje dzieci. W jak cudowny sposób zaopatruje. A czy będzie się troszczył o tamtych? Zapewne nie, skoro mówi, że dostrzeżecie różnicę między bezbożnym a sprawiedliwym. Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. I na koniec tej usługi wrócę jeszcze, bracia i siostry, do tego psalmu 112, o którym wspomniałem. Przeczytam ten psalm w całości. Alleluja! Błogosławiony mąż, który się boi Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. Pokolenie prawych będzie błogosławione bez względu na okoliczności. Bez względu, jeśli będzie nawet brakowało chleba w tym kraju, sprawiedliwemu tego chleba nigdy nie zabraknie. Dostatek i bogactwo są w domu Jego, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Światło świeci prawym w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, bo nigdy się nie zachwieje. Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nigdy nie będzie zapomniany, podkreślam to, bracia i siostry. To są słowa pochodzące z Bożego tronu łaski i miłosierdzia. Bóg mówi, bądź sprawiedliwy w moich oczach, a nigdy o tobie nie zapomnę, bez względu na okoliczności, które nadejdą. I dalej, nie boi się złej wieści, jakakolwiek wieść by nie przyszła, czy wieść wojenna, czy wieść o uszczupleniu zapasów chleba, czy wieść o nadchodzącej suszy, głodzie. Nie boi się złej wieści dlatego, bo serce jego jest mocne. Ufa Panu. W Panu swoim złożył ufność. W Panu swoim złożył nadzieję, że Pan go zaopatrzy, że da jeść jemu, żonie, dzieciom. Nakarmi. Spokojne jest serce jego, nie boi się, aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich. Strzodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki, potęga jego przybiera na znaczeniu. Bezbożny widzi to i gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Życzenie bezbożnych w niwecz się obróci. Kochani, to jest słowo, które Bóg włożył w moje serce. Patrzę na te grona, to prawie jak w Kanaanie. Ogromne, potężne, na obfitość tych płodów. Bracia i siostry, bez względu na to, co nadchodzi na ten kraj, na świat, my powinniśmy się radować w Panu. Jeżeli Bóg dzisiaj daje słowo, aby się w jakiś sposób zabezpieczyć, uczyńmy to, ale niech nasza ufność będzie w Nim, w Jego pomocy, w Jego zaopatrzeniu. On się nigdy nie spóźnia. A gdy dziecko prosi Ojca o chleb, to tym bardziej Ojciec Niebieski go da, zaopatrzy. Wtedy, kiedy będzie on potrzebny, wtedy, kiedy będzie niezbędny. Położmy całkowicie swoją ufność i nadzieję w Panu i w mocy Jego. Jego ręka nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc. Bóg Wszechmogący jest Bogiem nie tylko z bliska, ale z daleka tym samym. Jego modlitwy docierają przed tron łaski i miłosierdzia. Złóżmy całą nadzieję w Nim. I myślę, bracia i siostry, że oto powinniśmy zgiąć swoje kolana i przyjść w modlitwie i podziękować Mu przede wszystkim za to, co tu widzimy przed tą kazalnicą i na niej, za ten chleb powszedni, że nas karmi, że zaopatruje na każdy dzień. Wdzięczność powinna być w naszym sercu. Wdzięczność ogromna. Ale też powierzmy naszą przyszłość, naszych rodzin, naszych najbliższych, naszych dzieci Jego prowadzeniu, Jego opiece. Starajmy się żyć życiem w sprawiedliwości. Tą szatę sprawiedliwości czystą i świętą dał nam Jezus Chrystus. My mamy dbać o to, aby uczynki nasze były sprawiedliwe, aby ta szata była czysta, abyśmy zostali uznani sprawiedliwi nie przez ludzi, ale abyśmy byli sprawiedliwi w Jego oczach. A wtedy nie obawiajmy się, bo sprawiedliwemu nigdy nie zabraknie chleba i sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Podziękujmy za to, co jest, za to dotychczasowe życie i prowadzenie, za to, że nas karmił, przyodziewał i to czyni i jak daje zapewnienie, obietnicę, że będzie to czynił dalej. Powierzmy swoje domy, rodziny, dzieci, najbliższych, bracia i siostry pod Jego opiekę i prowadzenie. W tym czasie, który rychło nadejdzie, zegnijmy swoje kolana do modlitwy.